Dzień dobry, mówi Przemysł Owożywski, Compliance przy kawie. Kolejny dzisiejszy odcinek dotyczący sztucznej inteligencji, ponieważ mamy dosyć aktywny moment, aktywny czas, w którym Parlament Europejski spotyka się i obraduje na temat właśnie kształtu nowej regulacji prawnej. Ja chciałbym dzisiaj poświęcić krótko mój podcast Compliance przy kawie właśnie ostatnim rozmowom i ustaleniom w Parlamencie Europejskim. Parlament Europejski spotkał się w tym tygodniu na sesji, dokładnie w środę. Został wydany komunikat przez Biuro Prasowe Parlamentu Europejskiego, w którym podsumowano dotychczasową pracę. Oczywiście, tak jak już wspominałem w poprzednich podcastach, jest mowa o tym, że systemy sztucznej inteligencji będą wymagały, będą klasyfikowane na odpowiednim poziomie ze względu na ryzyko, jakie one mogą nieść. Będą oczywiście systemy, które ze względu właśnie na duże zagrożenie ingerencji i negatywne skutki, jakie mogłyby wywrzeć na ludzi, na osoby konkretne, ale także i na całe, powiedzmy, społeczeństwa, niektóre systemy będą zakazane, natomiast będą też systemy, które będą, powiedzmy, klasyfikowane jako wysokie ryzyko. Tutaj w dużej mierze ma się na myśli takie systemy, które będą wykorzystywane na przykład w lotnictwie czy w obsłudze zabawek, w jakichś urządzeniach medycznych, w samochodach, w windach, a więc coś, co realnie może wywoływać zagrożenia dla życia bądź dla zdrowia bądź życia ludzi. I uznano również, że systemy sztucznej inteligencji będą, które będą mieściły się w jednym z kilku kategorii, będą musiały być rejestrowane. I chciałbym tutaj te kategorie odczytać. Po pierwsze, identyfikacja biometryczna i kategoryzacja osób fizycznych. Po drugie, zarządzanie obsługą infrastruktury krytycznej. Po trzecie, edukacja i szkolenia zawodowe. Po czwarte, zatrudnienia, zarządzanie pracownikami. Po piąte, dostęp do podstawowych usług prywatnych i publicznych oraz korzystanie z nich. Teraz już nie pamiętam, który to jest punkt, ale kolejne, egzekwowanie prawa, zarządzanie migracją, azylami, kontrolą graniczną i w końcu pomoc w interpretacji prawnej i stosowaniu prawa. A więc tutaj widzą Państwo, że może nie jest to, nazwijmy to, obszary, które mogą dotyczyć, jakby negatywne skutki tej sztucznej inteligencji mogłyby wywrzeć nawet jakiś tam wpływ dotyczący stanu zdrowia, czy też utraty życia, tak jakby, nie wiem, sztuczna inteligencja w samochodzie źle by się zachowała i doszłoby do jakiejś katastrofy drogowej. O tyle tu rzeczywiście zwraca się na to uwagę, że niekorzystne sporządzenie własnym prawem albo udzielenie złej porady prawnej mogłoby spowodować również negatywne konsekwencje dla tych osób, tak samo jakby chociażby migracja czy uzyskanie azylu. Więc widzą Państwo, że tutaj Parlament Europejski rzeczywiście nad tym się skupia ze względu właśnie na kategoryzację tych ryzyk, jakie mogą się pojawić, i to moim zdaniem bardzo dobrze. Ważne jest też to, że Parlament daje duży nacisk na to, kładzie duży nacisk na to, ażeby sztuczna inteligencja tam, gdzie jest to stosowana, żeby to było przejrzyste i żebyśmy byli o tym informowani. Tutaj mowa właśnie jest chociażby o czacie GPT. Tak samo w przypadku używania na przykład sztucznej inteligencji do generowania deepfake'ów, czyli właśnie zmiany, powiedzmy, twarzy w stosunku do wypowiedzi, jaką stosuje ta osoba, czy też podkładanie głosów. No, wszystko to, co może dzisiaj komputer i sztuczna inteligencja wygenerować, to powinno zostać również tutaj oznakowane, obrędowane, że jest to wynik sztucznej inteligencji. I tutaj pojawia się tematyka, którą też w mediach społecznościowych ja już zauważam i ona jest coraz głośniejsza, a mianowicie chociażby wykorzystywanie sztucznej inteligencji do generowania kodu. spotkałem się ostatnio z taką informacją, że to również może wywoływać pewne negatywne skutki dla oprogramowania. Widziałem też wiele memów, które chcą pokazać, że wygenerowany kod przez sztuczną inteligencję w zasadzie będzie trudny do zbadania w zakresie poszukiwania chociażby błędu. Myślę, że troszkę na pewno tutaj na razie nie znając tematyki, trochę budujemy takie teorie, które nie zawsze się muszą sprawdzić w praktyce. Czy skoro sztuczna inteligencja wygeneruje coś z błędem, czy nie jest w stanie sama też szybko tego naprawić. Taka jest moja sugestia. Ale z drugiej strony zdaję sobie z tego sprawę, że te zagrożenia, które praktycy zgłaszają, chociażby właśnie powoływanie się na nieistniejące biblioteki, co może spowodować po prostu podstawienie pod te nieistniejące biblioteki jakiegoś złośliwego kodu, jest rzeczywiście dużym zagrożeniem, no bo co innego jest, kiedy człowiek tworzy jakieś narzędzie i sprawdza rzeczy, które podpina, a co innego jest, kiedy to tworzy za nas już jakiś mechanizm i my mamy mu tylko zaufać, że to, co stworzył, jest w 100% dobrze skonstruowane. Więc tak jak mówię, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję i tutaj to, co Parlament Europejski w tej chwili zrobił, to właśnie stworzył takie ramy dotyczące tej nowej regulacji. I teraz tu posłowie właśnie 14 czerwca przyjęli to stanowisko, no i teraz w zasadzie co dalej? Mamy punkt negocjacyjny, podstawę do negocjacji. Teraz Rada Europy będzie spotykała się i tworzyła ostateczny kształt tego dokumentu prawnego. Celem jest osiągnięcie tej jedynej w zasadzie na razie regulacji, bym powiedział nawet takiej pionierskiej, do końca tego roku. Więc myślę, że niebawem usłyszymy i dowiemy się o nowych ustaleniach w Radzie Europy, a co za tym idzie również, przepraszam, w Radzie Europejskiej, a co za tym idzie również i w kwestii właśnie tego nowego aktu prawnego. To tyle, jeśli chodzi o inteligencję. Ja chciałbym jeszcze tylko nawiązać do ostatnich informacji dotyczących wycieku danych osobowych milionów Polaków opublikowanym w Darknecie. Myślę, że w tej chwili już mają Państwo możliwość zweryfikowania tego adresu. Dziękuję za te głosy od osób, które słuchały mojego poprzedniego podcastu i również zgodziły się z moimi podejrzeniami, że logowanie się do systemów weryfikujących, czy naszego wyciekowi za pomocą profilu zaufanego jest chyba trochę nadmiarowym sposobem weryfikacji. No niemniej jednak oczywiście wszystko ma swoje dobre i złe strony. Ja rozumiem, że tutaj chciano zachować kontrolę nad tym, kto będzie z tego narzędzia korzystał. No i na zakończenie, z racji tego, że współpracujący z nami portal informatyczny Bezpieczna Informacja jest patronem medialnym wydarzenia, które nazywa się CyberSec Forum Expo 2023, które odbędzie się w najbliższym tygodniu, 21 czerwca i 22 czerwca. Wydarzenie jest dwudniowe. Chciałem tutaj Państwa serdecznie na to wydarzenie zaprosić, ponieważ ono właśnie, podczas tego wydarzenia właśnie będą poruszane kwestie dotyczące bezpieczeństwa w informatyce, w środowisku cyfrowym. Coś, co jest, wydaje się dzisiaj, bardzo ważnym elementem, tak ważnym elementem jak bezpieczeństwo związane z obronnością kraju, czy bezpieczeństwo takie publiczne w ramach poruszania się chociażby po bezpiecznych drogach, czy w bezpiecznej przestrzeni publicznej. Ja serdecznie Państwa zapraszam. Chciałbym zachęcić jeszcze, ponieważ mamy jeszcze dosłownie kilka zaproszeń na to wydarzenie. Wystarczy wejść na stronę checkbox.pl w zakładkę cyberkonkurs albo inaczej wpisać w przeglądarkę w ogóle taki pełny adres. I to spowoduje, że po prostu będziemy mogli, że będą mogli Państwo udzielić odpowiedzi na trzy, wydaje mi się, dosyć proste pytania. Jeśli wiedzą Państwo, co znaczy chociażby pseudonimizacja, to myślę, że nie powinno to być dla Państwa problemem udzielenie odpowiedzi na pozostałe pytania. I wtedy, jeśli będą Państwo w grupie najszybszych odpowiadających, jest szansa, że bilet będzie Państwa. Bilet jest wysyłany elektronicznie, więc myślę, że tutaj nie będzie problemu z dostarczeniem go. Jak tylko wyłonimy zwycięzców z tego konkursu, to oczywiście zaraz rejestrujemy go u organizatora, a organizator wysyła do Państwa już bezpośrednio ten bilet. Ja w tej chwili właśnie na czacie naszego live'a wkleiłem link do tej strony. Przypomnę jeszcze raz, checkbox.pl/cyberkonkurs. Enter, ukośnik, tak? I można wejść i odpowiedzieć na te pytania. Oczywiście cyberkonkurs pisane razem. Także bardzo dziękuję wszystkim osobom, które słuchają podcastu i komentują go nie tylko pod podcastem, ale również w jakichś kontaktach, w korespondencjach, nazwijmy to, prywatnych, wysyłanych powiedzmy chociażby za pomocą LinkedIna. Zachęcam do słuchania kolejnych odcinków. W przyszłym tygodniu mam nadzieję, że uda się zrobić już pierwsze podsumowanie właśnie z tej konferencji dotyczącej bezpieczeństwa. Natomiast potem przed nami wakacje i tutaj ze względów urlopowych zazwyczaj nasze podcasty nie będą się odbywały przez ten okres wakacyjny regularnie co piątek. Natomiast nie chciałbym w tym momencie ogłaszać, że przez dwa miesiące nic się nie pojawi, dlatego że tych informacji dotyczących compliance jest tak dużo, że ciężko byłoby przejść bez komentarza obok nich. Więc myślę, że trochę w okresie wakacyjnym rozluźnimy ten schemat publikowania podcastów w piątki, czy w zasadzie live'ów w piątki, a potem podcastów chwilę później. Natomiast po wakacjach oczywiście powrócimy do tej naszej ramówki i będziemy oczywiście robili kolejne odcinki w każdy piątek. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że z niektórymi z Państwa zobaczymy się na konferencji w najbliższym tygodniu, a z pozostałymi osobami oczywiście mam nadzieję, że usłyszymy się, bądź też będziemy w kontakcie elektronicznym. Mówił dla Państwa Przemysław Olszewski, Compliance przy kawie. Do usłyszenia.